W dzisiejszej audycji Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiamy z panem doktorem Tomaszem Skrzydłowskim z pracowni naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tatry ze względu na różnorodność występujących na ich terenie ekosystemów dają możliwość rozwoju i życia wielu gatunkom roślin i zwierząt. Tematem audycji będą płazy i gady. Zacznijmy może od płazów. Ile jest gatunków płazów w Tatrach?
Zanim wymienię te gatunki płazów w Tatrach, jeszcze na początku zacznę może od takiego wyjaśnienia, że płazy i gady, zwłaszcza płazy, to zwierzęta ewolucyjnie bardzo stare. Pochodzą one z mniej więcej z tego samego okresu, co najstarsze skały tatrzańskie, gnejsy, tudzież łupki krystaliczne. Oczywiście tu może trochę przesadzam, może są trochę młodsze, ale ich wiek szacowany jest na blisko 400 milionów lat. Rzeczywiście w Tatrach jest duża różnorodność ekosystemów, ale akurat w przypadku płazów i gadów niewielkie to ma znaczenie, ponieważ są to gatunki na ogół ciepłolubne. W związku z tym w górach tych nie ma za dużo tych zwierząt. I teraz odpowiem na to pytanie, ile tych płazów jest w Tatrach. Otóż jakby dla porządku powiem, że w całej Polsce jest 18 gatunków płazów. W Tatrach stwierdzono zaledwie 7 z nich. Mam tu na myśli takie gatunki, które przystępują u nas do rozrodu. I są to ropucha szara. Myślę, że większość z Państwa to zwierzę akurat kojarzy. Są to 3 gatunki traszek. Traszka górska, traszka karpacka i traszka zwyczajna. Tyle, że w tym ostatnim przypadku akurat jej obecność w Tatrach jest dosyć kontrowersyjna, ponieważ była ona niegdyś stwierdzana i być może teraz ona nawet nie występuje. Jest żaba trawna i jest to właściwie jedyny gatunek żaby, jaką spotkać można w Tatrach. Od czasu do czasu zachodzi również żaba moczarowa. Jest zarówno żaba trawna, jak i żaba moczarowa. To gatunki żab tak zwanych brunatnych. Żaden gatunek żaby tak zwanej zielonej w Tatrach nie występuje, czyli nie ma tych żab, które nadają jakby ton nad stawami gdzieś tam na Niżu, czy choćby w Dolinie Dunajca w okolicach Nowego Targu. U nas tych żab nie spotkamy. No i wreszcie najbardziej ciekawy gatunek, przynajmniej z wyglądu, to salamandra plamista, przy czym tej salamandry też nie ma zbyt wiele u ujścia dolin tatrzańskich, jak na przykład Dolinie Strążyskiej czy Dolinie Olczyskiej, jednak można to zwierzę zobaczyć.
Gdzie możemy je spotkać i jaka pora roku jest najodpowiedniejsza do obserwacji tej grupy zwierząt?
Płazy to zwierzęta ściśle związane ze środowiskiem wodnym, to znaczy ściśle tylko w tym znaczeniu, że do rozmnażania potrzebują wody, ponieważ jaja składają prawie wyłącznie w tym środowisku i tam następuje rozwój młodych osobników. W związku z tym ta dostępność do wody jest potrzebna, chociaż poza tym okresem godowym można je rzeczywiście zobaczyć w bardzo dziwnych miejscach. No niemniej te zbiorniki wodne są konieczne. W związku z tym najwięcej płazów właśnie będzie w tej okolicy, ale jeśli chodzi o okres czasu, kiedy można je obserwować, to z pewnością jest to wczesna wiosna. W ten czas bez problemu na przykład w toporowych stawkach zobaczymy mnóstwo płazów, zwłaszcza żab trawnych, które tam godują. Wygląda to całkiem ciekawie.
A co się z nimi dzieje podczas zimy?
No właśnie zwyczajnie śpią. Wchodzą w stan hibernacji trochę na tej samej zasadzie jak świstaki. Trzeba pamiętać o tym, że płazy, podobnie zresztą jak gady, to zwierzęta zmiennocieplne. Ich temperatura ciała w dużym stopniu zależy od temperatury otoczenia. Dzieje się tak głównie za sprawą tego, że zarówno płazy, jak i gady mają dosyć kiepską przemianę materii. No, czyli przebywanie zimą, zwłaszcza w ujemnych temperaturach, no, nie służyłoby im z pewnością. Poza tym płazy i gady to zwierzęta wyłącznie mięsożerne. Mięsożerne, czyli żywiące się głównie bezkręgowcami, chociaż tak jak w przypadku na przykład dużych ropuch czy żab, głównie mam tu na myśli żabę śmieszką, która akurat w Tatrach nie występuje, także kręgowcami. A te zwierzęta, bezkręgowce, no w Tatrach, znaczy zimą są oczywiście, ale jest ich bardzo niewiele, w związku z tym płazy miałyby trudności w pozyskaniu pokarmu. Płazy hibernują głównie na lądzie. Dotyczy to ropuchy, traszki, salamandry czy kumaka górskiego. Zwierzęta wyszukują różnych takich nor, szczelin, czasem ukrywają się gdzieś w darni. Najważniejsze jest to, żeby ukryć się nie tylko przed niską temperaturą, ale także przed drapieżnikami. Zwierzęta starsze zwykle ukrywają się jakby bardziej skutecznie, podczas gdy młode niestety, nie mając jeszcze doświadczenia, chowają się w przypadkowe miejsca, no i najczęściej giną. Niestety ta śmiertelność u młodych osobników jest zimą bardzo, bardzo wysoka. Ale niektóre płazy, jak na przykład żaba trawna, najczęściej zimują na dnie zbiorników wodnych, na przykład zagrzebane w mule gdzieś na dnie strumienia czy potoku.
Co jest szczególnie interesujące w biologii płazów?
W tej chwili przychodzą mi do głowy jakby takie dwa fakty związane z życiem płazów. Pierwszy z nich związany jest właśnie z tym ich drapieżnictwem, tą ich mięsożernością, ponieważ być może nie wszyscy z Państwa kojarzą te zwierzęta właśnie z taką dietą, a rzeczywiście właściwie tak płazy, jak zresztą jak i gady, o których powiemy sobie może później, no właściwie roślin nie spożywają w żadnej formie. To znaczy w ich żołądkach stwierdzono rośliny, ale nie są one trawione, mają one nieco inną tam funkcję. I tak jak już wspomniałem wcześniej, czasem ofiarami płazów padają także kręgowce. Być może też trudno w to uwierzyć, ale proszę sobie wyobrazić, że na przykład duża ropucha bez problemu jest w stanie zjeść dorosłą mysz. Ropuchy zjadają, znaczy ropuchy, a duże żaby także. Zjadają też pisklęta ptaków. No i zjadają się przede wszystkim nawzajem. To jest takie ciekawe, ale płazy nie mają do siebie za wiele szacunku. No i powszechne jest u tych zwierząt właśnie zjawisko kanibalizmu. Dorosłe osobniki zjadają młodsze. No i tak jakoś to właśnie tam wygląda. A jeszcze właśnie mówiąc o tych jakby interesujących faktach z biologii płazów, warto pamiętać, że płazy są zwierzętami, które zaopatrzone są w jad. Owszem, ten jad znajduje się zwykle w skórze w postaci gruczołów i jakby aktywizuje się dopiero w sytuacji, kiedy ta skóra zostanie podrażniona lub mechanicznie wręcz uszkodzona. Także jeśli weźmiemy na przykład ropuchę do ręki, czy salamandrę na przykład, no oczywiście ten jad się nie wydostanie i nic nam nie grozi. No niemniej, jeśli na przykład kot, pies czy inne jakieś zwierzę będzie miało chęć posmakować ropuszego mięsa, no to może się poważnie zdziwić, ponieważ ten jad jest bardzo silny. Do zabicia człowieka potrzeba około 10 takich skórek ropucha, ale wątpię, żeby ktoś miał ochotę na skosztowanie tego. No niemniej trzeba mieć świadomość, że te zwierzęta też zupełnie bezbronne nie są i mają swoją jakby broń. Jeszcze właśnie przy tej okazji warto wspomnieć o takim fakcie, że zwłaszcza salamandry plamiste i kumaki górskie mają taki dosyć ciekawy rysunek, ciekawe ubarwienie ciała. Otóż salamandry są żółto-czarne, kumaki, zwłaszcza ich, znaczy nie zwłaszcza, a ich spodnia strona jest też kontrastowa i to ma za zadanie odstraszyć przeciwnika i rzeczywiście nie jest to blef, płazy te nie żartują, ponieważ tak jak wspomniałem już, są zaopatrzone w te silne, toksyczne substancje jadowe. Jakkolwiek na przykład główny wróg ropuchy, zaskroniec, nie jest specjalnie na to wrażliwy. No i tak samo zresztą jak i ropucha z kolei, to już na marginesie powiem, nie jest za bardzo wrażliwa na jad żmii dla odmiany jakby. To znaczy potrzebuje dużo większej dawki żmija do uśmiercenia ropuchy niż na przykład do kota czy do psa.
A ile gatunków gadów żyje w Tatrach oraz gdzie możemy je spotkać?
No z gadami jest jeszcze gorzej niż z płazami. Gorzej w sensie tym, że gady są to zwierzęta wybitnie ciepłolubne i w Tatrach tak naprawdę występują, ale są akurat bardzo pospolite dwa gatunki. To jest żmija zygzakowata i jaszczurka żyworodna. Spotykało się w przeszłości także jaszczurkę zwinkę, czy zaskrońca, tudzież padalca, ale zwykle były to jakieś zwierzęta migrujące z Podhala, z tych niższych położeń, zupełnie przypadkowo spotkane w Tatrach. Także właściwie możemy powiedzieć śmiało, że mamy do czynienia tutaj w Tatrach tylko z tymi dwoma gatunkami. A gdzie można je spotkać? No właściwie na terenach otwartych, czyli tak żmije jak jaszczurki wygrzewają się chętnie na zboczach o południowej wystawie, na skałkach wapiennych dolomitowych tutaj w reglach tatrzańskich, na pewno Możemy spotkać te zwierzęta na przykład na skupniu w upłazie, także chętnie na torfowiskach, w miejscach wilgotnych, ale nie w lesie. W lesie tylko w jakichś takich sytuacjach dosyć wyjątkowych, ponieważ no jednak musi być ten dostęp do światła, żeby gady mogły się wygrzewać w słońcu, no i regulować tą temperaturę ciała.
Skoro są ciepłolubne, to jak udało im się opanować Tatry?
No tutaj akurat w przypadku tych dwóch gatunków mamy do czynienia z taką ciekawą cechą, ponieważ tak żmija zygzakowata, jak jaszczurka żyworodna, to zwierzęta tak zwane jajożyworodne. Znaczy to tyle, że jaja rozwijają się już w jajowodach osobników dojrzałych, dorosłych. W związku z tym te jaszczurki, te żmije unikają sytuacji takich, że muszą składać jaja w środowisku zewnętrznym, w tatrzańskim środowisku zewnętrznym bardzo kapryśnym. W związku z tym nie miałyby możliwości pełnej jakby inkubacji, no żeby na wiosnę wykluły się z nich młode osobniki. Rodzą one się już, w pełni wykształcają z jaj w organizmach dorosłych osobników i rodzą się już jako małe zwierzęta. W ten sposób właśnie unikają tego krytycznego okresu. Trzeba pamiętać, że na przykład w przypadku zaskrońców, w przypadku jaszczurki zwinki, które są, no te gady są akurat jajorodne, w związku z tym zwierzęta te składają jaja w odpowiednie miejsce, gdzie jest odpowiednia ciepłota powietrza, no i jest szansa, że wylęgną się z nich młode.
Najwięcej emocji niewątpliwie budzą żmije zygzakowate.
No i nie ma się co dziwić, w końcu są to jedyne jadowite węże w Polsce i o tym też warto pamiętać, żeby przy okazji, znaczy one podlegają ochronie oczywiście, ich tym bardziej w Parku Narodowym, w związku z tym w ogóle nie powinno się ich tam niszczyć, ale w przeszłości zdarzało się, że o jadowitość posądzane były inne gatunki, no i źle na tym wychodziły. Także od razu to mówię, żeby tych w ogóle żadnych zwierząt nie zabijać, jeśli nie ma w ogóle takiej potrzeby.
Jak często dochodzi do ukąszeń na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego?
Akurat na terenie Tatrzańskiego Parku trudno mi powiedzieć, ponieważ ja takiej statystyki nie prowadziłem, ale przypuszczam, że jest to mniej więcej tak jak w całym kraju. No generalnie trzeba rzeczywiście wyprowadzić mnie z równowagi, żeby sprowokować ją do ataku, ponieważ jest to gad dosyć leniwy i niechętnie kąsa, ale oczywiście jeśli na nią usiądziemy, czy ją zwyczajnie nadepniemy, no to możemy spodziewać się ataku i takie sytuacje się zdarzają. No, w mojej krótkiej karierze przewodnickiej też miałem właśnie taki niestety przypadek, że żmija ukąsiła jedną z turystek. No tak się zdarza, ale na ogół są to przypadki bardzo rzadkie. Żmija prawie zawsze będzie schodzić człowiekowi z drogi, o ile wcześniej go zauważy.
Jakie są objawy i co należy zrobić w przypadku ukąszenia?
Najbardziej takim charakterystycznym objawem ukąszenia będzie oczywiście opuchlizna, która towarzyszy w miejscu ukąszenia. To miejsce to zwykle zaznaczone jest w postaci takich dwóch ranek, które oddalone są od siebie o kilka milimetrów, tak do około centymetra. Pojawia się tam charakterystyczne zasinienie, takie zaczerwienienie, któremu towarzyszy dodatkowo jeszcze ból. No co należy zrobić? No przede wszystkim trzeba zachować spokój, a ten spokój jest potrzebny temu, aby nie pobudzać organizmu, co by przyspieszyło jakby krążenie krwi i krążenie tych trucizn po organizmie. Należy przede wszystkim tą rankę odkazić wodą utlenioną, obmyć ją, no i powyżej miejsca ukąszenia założyć opaskę uciskową, tyle że nie za mocno i co 10-20 minut dobrze by było ją zwolnić. Poza tym trzeba oczywiście podawać dużą ilość płynów, no i wezwać lekarza, no bo jakby nie patrzeć, chociaż te ukąszenia dla zdrowego, dorosłego człowieka nie są śmiertelne, chyba że człowiek ma jakieś tam problemy ze zdrowiem, to jednak zawsze tą surowicę należy podać. Jeśli ugryziony zostanie człowiek starszy lub dziecko i jakoś nieszczęśliwie na przykład w okolice głowy, no to rzeczywiście może mieć z sobą poważne zagrożenie dla życia.
Jakie są obecnie największe zagrożenia dla płazów i gadów w Tatrach?
Biorąc pod uwagę jakby takie naturalne procesy, to z pewnością sporym zagrożeniem dla istnienia płazów i gadów, zwłaszcza płazów w Tatrach, jest zarastanie wszelkich zbiorników wodnych. No tak się dzieje na przykład z toporowymi stawkami, które można powiedzieć, że są takim centrum występowania płazów, centrum rozmnażania płazów w brzegu dolnym Tatr, przynajmniej w tej części. Ponieważ, no, proszę pamiętać, że w Tatrach, w brzegu dolnym, czyli w tej części Tatr, gdzie jeszcze te warunki jakieś termiczne względnie płazom odpowiadają, jest bardzo mało zbiorników wodnych. Większość z nich znajduje się wyżej, zwłaszcza w strefie subalpejskiej i alpejskiej. No tam te warunki dla rozmnażania płazów są fatalne i zwykle kończą tam swój jakby zasięg występowania. Tak na marginesie wspomnę, że płazy, zwłaszcza żabę trawną, można spotkać bardzo wysoko, nawet na ponad 2000 metrów. Tak samo jest zresztą z gadami. Jaszczurkę żyworodną i żmijezyk zakowotną można spotkać również do wysokości 2000 metrów, jaszczurkę nawet trochę wyżej. Ale wracając do tych zagrożeń, a zatem brak odpowiednich zbiorników wodnych, przy czym oczywiście jeśli są to procesy naturalne, no to no trudno, tak musi się stać. Nie jestem akurat zwolennikiem tego, żeby te zbiorniki jakoś w Tatrach wykopywać, chociaż na przykład Tatrzański Park Narodowy stworzył taką bazę dla rozmnażania płazów u ujścia Doliny Olczyckiej, tyle że jest to zrobione w miejscu, gdzie już wcześniej istniały sztuczne zbiorniki, sztuczne baseny, które park po prostu przystosował, odpowiednio zagospodarował. Czyli nie ma tu jakiejś ingerencji szczególnej w środowisko. Zagrożenia płazów i gadów jakby większe są na Podhalu niż w samych Tatrach, ponieważ bardzo dużo tych zwierząt ginie, zwłaszcza płazów w okresie wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych. No i to ma charakter prawdziwy, wręcz masowy. I temu rzeczywiście wypadałoby w jakiś sposób zaradzić. No i jeszcze jedno takie nieszczęście, które się płazom i gadom przytrafia, no to wypalanie łąk. To o tym już wielokrotnie informowaliśmy, chociażby tu w audycjach w Radiu Alex, żeby nie wypalać tych łąk, ponieważ dla płazów, dla tych zwierząt to jest po prostu katastrofa. Giną one w dużych ilościach na bardzo dużych przestrzeniach.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z panem Tomaszem Skrzydłowskim z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiała Alina Sider.